Kim jest Jezus? No jest to pytanie, które ludzie zadają sobie od już 2000 lat. I to pytanie sprawia, że Jezus musi być osobą wyjątkową, skoro ludzie ciągle na nowo zadają sobie to pytanie. Gdyby Jezus nie był taką osobą, to ludzie by dawno o nim zapomnieli, to ludzie by nie myśleli o tym, kim on jest, prawda? No bo po co sobie zawracać głowę osobą, która w żaden sposób nie jest wyjątkowa? Cmentarz jest pełen ludzi, którzy nie byli wyjątkowi generalnie, tak? Ale jeżeli ktoś był wyjątkowy, to co jakiś czas, prawda, ludzie pamiętają o tej osobie. Więc, a skoro od 2000 lat nieprzerwanie, można powiedzieć, ludzie zadają sobie pytanie, kim jest Jezus, znaczy, że był on wyjątkową osobą. Jest to jedno z najważniejszych pytań, jakie człowiek sobie może zadać. Być może niektórzy ludzie myślą, że to nie jest istotne pytanie, ale to jest jedno z najważniejszych pytań, ponieważ jest to pytanie dotyczące naszej egzystencji, naszego życia, naszego istnienia. Odpowiedź na to pytanie skutkuje na całą wieczność, nie tylko na teraźniejszość, ale na wieczność. Dlatego warto to pytanie sobie zadawać. Dlatego warto szukać odpowiedzi na pytanie, kim jest Jezus. Ale nie po to, żeby zaspokoić jedynie ciekawość. Ludzie zadają różne pytania, prawda? Jak wielka na przykład jest Ziemia, czy ile ma kilometrów obwód Ziemi? Zadają te pytania, ważne pytania, ale to są tylko pytania stawiane po to, żeby zaspokoić ciekawość, ponieważ one nie wnoszą nic do życia, więc w ten sposób nie zadawajmy pytania, kim jest Jezus. Jeśli pragniemy, aby w naszym życiu był obecny Bóg, jeśli chcemy, aby w naszym życiu przejawiał się Bóg, jeśli chcemy żyć z Bogiem, to pytanie o to, kim jest Jezus, jest pytaniem zasadniczym, jest pytaniem kluczowym, ponieważ Jezus powiedział, że On jest jedyną drogą do Ojca. Więc albo Jezus mówi prawdę, albo kłamie. I to musimy sami rozstrzygnąć w swoich sercach. I mam nadzieję, że dzisiejszy fragment trochę nam w tym pomoże. Albo pomoże nam trochę zbliżyć się do tego, kim jest Jezus, tej odpowiedzi właściwej. Więc mamy jedno pytanie, które zadaje Pan Jezus. Tak? Pan Jezus zadaje pytanie swoim uczniom, za kogo uważają Go ludzie. Czyli pyta o to, co ludzie myślą na Jego temat, kim według nich jest i jaka jest odpowiedź. Za kogo ludzie uważają Jezusa? I Jezus pyta, za kogo ulica, jak to brzydko mówiąc, uważa Jezusa. Że muszę znaleźć odpowiedni fragment. Nie przeczytałem. Jedni za Jana Chrzciciela odpowiedzieli, inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza lub jednego z proroków. Czyli zwykli ludzie. Ulica uważa, że Jezus jest prorokiem. Oczywiście nie jest to jedyna opinia na temat Jezusa, prawda? Bo wiemy, gdyby zapytać faryzeuszy, uczonych w piśmie, czy przywódców religijnych, co myślą o Jezusie, no to oni na pewno by nie mówili w tak pozytywny sposób, jak ci ludzie, że Jezus jest prorokiem. Oni raczej by uważali, że Jezus jest jakimś wichrzycielem, szarlatanem, zwodzicielem, heretykiem generalnie. Ale tutaj w tym przykładzie akurat mamy tą pozytywną, bardzo pozytywne odniesienie do Jezusa, czy do uznanie Go za proroka. Więc zatem według ulicy, czyli zwykłych ludzi, Jezus jest prorokiem, czyli jest osobą, która głosi Słowo Boże, jest osobą, która oznajmia Bożą wolę. I musimy pamiętać o tym, że bycie prorokiem było wtedy bardzo ważną funkcją społeczną. Były trzy takie funkcje społeczne. Prorok, kapłan i król. Więc jeśli ludzie uważali Jezusa za proroka, to znaczy, że uważali Go za kogoś ważnego, za kogoś posłanego od Pana, ich Boga. Ale tutaj widzimy pewną różnorodność odpowiedzi. Tak? Ci ludzie różnią się, czy różnie postrzegają prorocką służbę Jezusa. Jedni uważali Jezusa za Jana Chrzciciela, A czytamy w Ewangeliach, że do Jana Chrzciciela przychodziło mnóstwo ludzi, aby dać się ochrzcić. Jezus też chrzcił, więc jest pewne podobieństwo, więc od razu myśleli, no tak, Jan Chrzciciel zmartwychwstał, tak, czy to jest, więc i chrzci dalej. Jan Chrzciciel był uważany za lud, za wielkiego proroka. Inni z kolei uważali, czy uznawali Jezusa za proroka Eliasza. Na Górze Przemienienia ukazało się Jezusowi dwóch proroków. Byli to Mojżesz i Eliasz. I w tradycji żydowskiej Eliasz był uważany za jednego z najważniejszych proroków. Był on drugi po Mojżeszu, który był najważniejszym prorokiem dla Żydów. Przyjście Eliasza miało poprzedzać nadejście Mesjasza, czyli Chrystusa, więc kiedy uznawali Jezusa za Eliasza, to znaczy, że on był naprawdę wysoko w tej skali proroków. Był drugi po Mojżeszu. Jeszcze inni uważali Jezusa za proroka Jeremiasza. Jeremiasz też jest ważnym prorokiem. Tak? W Biblii jest jego księga, księga Jeremiasza. Jeremiasz jest jednym z grupy określanej jako prorocy późniejsi w Piśmie Świętym. I do tej grupy należą tacy prorocy jak Izajasz, właśnie Jeremiasz i Ezechiel. Więc na pewno jest to ważny prorok. I w końcu są też tacy ludzie, którzy uważali Jezusa za jakiegoś innego proroka. Nie ma tu wyszczególnionego żadnego konkretnego odniesienia i imienia. I w Biblii też są tacy prorocy bezimienni, można powiedzieć. Są oni prorokami Pana, ale nie są aż tak ważnymi, można powiedzieć, jak Eliasz czy Jeremiasz generalnie. Więc ludzie uznawali Jezusa za proroka, to znaczy, że uważali go za kogoś ważnego. Jak bardzo był ważny? No tutaj odpowiedzi na to pytanie mamy różne. Mamy tutaj pewną skalę rozpiętości, mamy pewną skalę opinii. Z jednej strony Jezus był jednym z takich bezimiennych proroków, a z drugiej strony był ważnym prorokiem, ale nie aż tak ważnym jak Mojżesz, który był najważniejszym z proroków. Więc Jezus dla niektórych był prawie na samym szczycie tej listy ważności, a dla innych był gdzieś pomiędzy tymi bezimiennymi prorokami. Ale generalnie ludzie byli zgodni co do tego, że Jezus jest prorokiem. Ale to nie wszystkie odpowiedzi, jakie padły na to pytanie, ponieważ Jezus to samo pytanie, może to innymi słowami, ale to samo pytanie zadaje swoim uczniom. A według was, kim jestem? I Piotr udziela odpowiedzi, tak? Jako można być przedstawiciel uczniów. I co takiego mówi Piotr? Ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. Więc trochę inna odpowiedź, tak? Albo bardzo odmienna od tej, którą mówili ludzie. Kim jest Chrystus? No po hebrajsku to Mesjasz, a Mesjasz to inaczej namaszczony. To słowo z czasem zostało powiązane z królem, z tronem. Czyli Mesjasz to namaszczony przez Boga król. Ale Mesjasz to nie byle król, można powiedzieć. Mesjasz to namaszczony przez Boga król, którego celem jest budowa Bożego Królestwa. Mesjasz to osoba namaszczona przez Boga do odnowy Bożego ludu. Chrystus to namaszczony przez Boga król, który ma panować nad Bożym ludem. I Chrystus to potomek króla Dawida, któremu Bóg złożył obietnicę, że jego tron będzie trwał na wieki. Dlatego Piotr na końcu dodaje, że Jezus jest Synem Bożym. Bóg nazwał Dawida Bożym Synem, więc potomek Dawida, który jest wypełnieniem obietnicy danej przez Boga Dawidowi, też jest Bożym Synem. To określenie Boży Syn w tym momencie mogło jeszcze znaczyć coś więcej, coś jeszcze. Mogło znaczyć, że pomiędzy Jezusem a Bogiem jest szczególna, wyjątkowa, unikatowa relacja. Ta szczególna relacja czyniła Jezusa kimś naprawdę wyjątkowym w skali, można powiedzieć, całego świata. Czyniła go tym, który jest wypełnieniem Bożych obietnic danych Izraelowi czy Dawidowi. Ta szczególna relacja czyniła go wypełnieniem słów Mojżesza, który wcześniej, który za swojego życia zapowiedział Izraelitom, co Bóg zrobi dla nich. I Mojżesz powiedział, i czytamy w Dziejach Apostolskich, że Mojżesz powiedział przecież, Pan, wasz Bóg, wzbudzi wam spośród waszych braci proroka podobnego do mnie. Jemu będziecie posłuszni we wszystkim, cokolwiek wam powie. I stanie się tak, że każdy, kto nie posłucha tego proroka, będzie całkowicie usunięty z ludu. Więc określenie Chrystus, Boży Syn, mówi, że Jezus jest tym zapowiedzianym przez Mojżesza prorokiem. Będzie on większym prorokiem niż Mojżesz. Cokolwiek on powie, trzeba będzie mu być posłusznym. Więc jest to prorok, który jest ponad Mojżeszem. Tak? Żydzi mieli słuchać Mojżesza, ale Mojżesz mówi, że przyjdzie prorok, któremu trzeba być posłusznym. To nie będzie go słuchał, no to będzie wytracony spośród ludu. Więc kto jest większy? Nie będzie tutaj weryfikowania. Mojżesz powiedział to, ten prorok to. Nie. Ten prorok powiedział to, mamy jego słuchać, ponieważ Mojżesz powiedział, że mamy go słuchać, więc ten prorok jest większy od Mojżesza. A Mojżesz był najważniejszym, największym prorokiem dla Żydów. Ale więc to określenie mówi też, że Jezus jest namaszczonym przez Boga Królem, potomkiem Dawida, który zasiądzie na tronie Bożego Królestwa i będzie to panowanie wieczne. I każdy będzie mu winien posłuszeństwo. Więc w tym momencie, więc widzimy, że to jest naprawdę wyjątkowa osoba, ważna osoba z Bożego punktu widzenia, najważniejsza, jaka mogła przyjść na ziemię, można powiedzieć. W tym momencie to określenie Syn Boży nie jest jeszcze połączone z boskością Jezusa. Kiedy Piotr mówił, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego, jeszcze prawdopodobnie nie rozumiał, że Jezus jest zarówno Bogiem, jak i człowiekiem. Takie połączenie następuje później, po zmartwychwstaniu Jezusa. Jezus, prawda, okazuje swoją boskość, czy też poprzez to, że powstaje z martwych. Ale w tym momencie Piotr jeszcze tego nie rozumiał, nie wiedział. I patrząc też na to, co dzieje się później, jak Piotr napomina Jezusa odnośnie jego śmierci, widać, że Piotr nie do końca rozumie, co to znaczy, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. Jego wyobrażenie misji Chrystusa jest inne od tego, o czym mówi Jezus, zapowiadając swoją śmierć i zmartwychwstanie. Niemniej jednak w rozumieniu Piotra Jezus jest wyjątkową osobą, której winien jest poddanie się, posłuszeństwo, któremu winien jest swoją lojalność. I nie ma na ziemi większej i ważniejszej osoby od Jezusa. Jest on zarówno obiecanym królem, potomkiem Dawida, jak i obiecanym prorokiem, największych z proroków, o którym mówił Mojżesz. A w późniejszym czasie, po zmartwychwstaniu, dojdzie do tego jeszcze jedna funkcja, funkcja arcykapłana, najważniejszego i największego z kapłanów, który dokona doskonałego przebłagania, doskonałej ofiary. Więc Jezus jest wypełnieniem obietnic danych Izraelowi. Jest zatem osobą szczególną i jedyną w swoim rodzaju, Chrystusem, Bożym Synem. Więc jeśli porównamy te dwie odpowiedzi, one są dramatycznie różne. Tak? One są dramatycznie różne, czy też bardzo odmienne. Zatem mamy dwie odpowiedzi na jedno pytanie. Co nam te odpowiedzi mówią o tych ludziach? Pierwsza odpowiedź mówi nam, że ludzie, którzy uważają Jezusa za jakiegoś proroka, tak naprawdę nie wiedzą, kim jest Jezus. Dlatego padają tu różne porównania, różne odniesienia. Jedni mówią, że Jezus jest Janem Chrzcicielem, inni, że Eliaszem, jeszcze inni, że Jeremiaszem, jeszcze inni, że jakimś jednym z proroków. Uważają Jezusa za kogoś ważnego, ponieważ prorocy byli ważni. Ale pamiętając historię Żydów, by nie byli aż tak ważni, żeby nie można było na przykład ich zabić. Tak, bo Żydzi to robili, zabijali proroków. Na pewno nie jest ważniejszy od Mojżesza. A to znaczy, że słowo Mojżesza było dla nich ważniejsze. Jeżeli nie było dla nich ważne słowo Mojżesza, to tym bardziej nie było ważne dla nich słowo Jezusa. Więc nauczanie Jezusa nie było dla nich wiążące, nie wymagało w ich rozumieniu posłuszeństwa. Ale czy w takim razie możemy powiedzieć, że Piotr wie, kim jest Jezus, kiedy nazywa Jezusa Chrystusem, Synem Boga Żywego? Skoro tamci ludzie nie wiedzieli, to czy Piotr, chociaż ma inne zdanie, też może nie wiedzieć? Może się mylić. Tamci się mylili, dlaczego Piotr może się nie myli? Czy odpowiedź Piotra wskazuje, że wie, kim jest Jezus? Patrząc na kontekst tego fragmentu, odpowiedź musi być pozytywna. Tak, Piotr wie, kim jest Jezus. Dlaczego? Ponieważ w wersecie 20 czytamy o tym, że Jezus polecił uczniom z całą stanowczością, aby nikomu nie mówili, że On jest Chrystusem. Jezus nie zakazał im tego mówić, dlatego że to była nieprawda, tylko zakazał im to mówić, dlatego że to było prawdą. A ponieważ ludzie rozumieli te sprawy inaczej, czy misję Chrystusa rozumieli inaczej, i widzimy to na przykładzie Piotra, że Piotr się postawił Jezusowi, kiedy ten zaczął mówić o swojej śmierci i zmartwychwstaniu, tak samo rozumieli ludzie. Dlatego Jezus, żeby uniknąć niezrozumienia, jakichś nieporozumień, wolał, żeby uczniowie nie mówili o tym otwarcie, że Jezus jest Chrystusem, dlatego zakazał im mówić o tym. Jak to się mówi, dla świętego spokoju. Jak ludzie, musimy pamiętać, jaka atmosfera panowała w Izraelu, oni bardzo gorliwie, można powiedzieć, z utęsknieniem wyczekiwali nadejścia Mesjasza, który ich uwolni z panowania Rzymu. I byli wcześniej ludzie, którzy próbowali to zrobić, więc można powiedzieć, atmosfera była gęsta i wystarczyło tylko małą iskierkę dać, żeby to wybuchło. A Jezus nie chciał rewolty przeciwko Rzymowi. To nie było Jego celem. To nie było celem Jego przyjścia. Dlatego wolał, żeby Jego uczniowie nie mówili o tym otwarcie, że Jezus jest Chrystusem. Po drugie, Jezus nazywa Piotra szczęśliwym, błogosławionym w związku z tym, co Piotr odnośnie Jezusa powiedział. Gdyby Piotr się mylił, Jezus nie powiedziałby o Piotrze, że jest szczęśliwy. Szczęśliwy jesteś, Piotrze, bo się mylisz. Tak? Nie. Jak ktoś trwa w błędzie, czasami się mówi, że niewiedza jest błogosławieństwem. Nie jest w tym przypadku. Tak? Niewiedza nie jest błogosławieństwem. Gdyby Piotr się mylił, Jezus nie mówiłby na przykład o budowaniu swojego kościoła. Jezus nie składałby obietnic Piotrowi. Jezus, bo ten fragment pokazuje nam, że Jezus mówi różne rzeczy o sobie. I te różne rzeczy pokazują, kim jest Jezus. Jezus potwierdza to, co Piotr już wcześniej powiedział. Potwierdza swoją tożsamość. Oświadczam ci, mówi Jezus, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój Kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Wręczę ci klucze Królestwa Niebios, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Jezus mówi, że zbuduje swój Kościół, że potęga śmierci nie zdoła go pokonać. To znaczy, że Jezus musi być większy niż śmierć, potężniejszy niż śmierć. To znaczy, że Jezus musi być ponad śmiercią. Każdy człowiek w pewnym momencie musi uznać wyższość śmierci nad sobą, musi ukorzyć się przed śmiercią. Ale to, co zbuduje Jezus, oprze się śmierci. Więc kim On musi być, że śmierć nie da Mu rady? Kim On musi być, że Kościół, który On zbuduje, ostanie się, oprze się śmierci? Widzimy, że Jezus obiecuje Piotrowi, że wręczy mu klucze Królestwa Niebios. Nieważne w tej chwili, co to znaczy. Tak? Ale skoro Jezus chce wręczyć klucze Królestwa, to musi sam je najpierw mieć. Jeśli mój syn postanowiłby dać komuś klucze do naszego mieszkania, tak, to szybko chyba byśmy mu wybili to z głowy. Mój syn nie ma takiej władzy w naszym domu, żeby decydować, komu dać klucze od naszego mieszkania, a komu nie. Ale gdybyśmy my, jako rodzice, dali komuś klucze do naszego mieszkania, to nasz syn nie miałby nic tutaj do powiedzenia. Dlaczego? Bo to jest nasza władza w domu. To jest nasza władza jako rodziców, jako właścicieli. Więc jeśli Jezus chce dać komuś klucze Królestwa Niebios, to znaczy, że On musi sam musi rozporządzać tymi kluczami, że On musi trzymać te klucze w swoim ręku, że On musi mieć władzę w tym Królestwie. A jeżeli ma władzę w tym Królestwie, to On jest kim? Królem. To On jest Chrystusem, namaszczonym przez Boga Królem. W jego gestii, w jego zakresie władzy jest decydować, komu dać te klucze, a komu nie. Więc Jezus potwierdza Piotrowi, tak, on jest Chrystusem, Synem żywego Boga. To, co powiedział Piotr, jest prawdą. Stąd wiemy, że Piotr wie, kim jest Jezus. Stąd wiemy, że uczniowie wiedzą, kim jest Jezus. Zatem ludzie, którzy uważają Jezusa za proroka, tak naprawdę nie wiedzą, kim jest Jezus. Nie znają Go. Chociaż uważają Go za kogoś ważnego. Natomiast Piotr wie, kim jest Jezus. Do końca może nie rozumie, co to znaczy, ale na pewno wie, że Jezus jest Chrystusem, Bożym Synem. Ale po co Jezus zadaje to pytanie? Czy Jezus chce nam pokazać, że tamci się mylą, a ci mają rację? Czy Jezus chce nam pokazać, że ci, co mówią tak, naprawdę nie wiedzą, a ci, co mówią tak, to wiedzą, co mówią? Czy Jezus w ten sposób chce podzielić ludzi na lepszych i gorszych, na tych, którzy wiedzą i na tych, którzy nie wiedzą? Piotr właśnie należy do tych lepszych, ponieważ wie, kim jest Jezus, a reszta ludzi należy do tych złych, ponieważ nie wiedzą, kim jest Jezus. Nie. Jezus, myślę, nie chce dzielić ludzi. Nie chce pokazać, że ci są dobrzy, bo wiedzą, a ci są źli, bo nie wiedzą. Nie o to tu chodzi. Myślę raczej, wydaje mi się, że Jezus chce pokazać nam, dlaczego albo skąd Piotr wiedział, że Jezus jest Chrystusem. Zdecydowana większość ludzi tego nie wiedziała. Więc skąd Piotr i uczniowie wiedzieli, że Jezus jest Chrystusem? W wersecie 17 Jezus powiedział: Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jana, bo objawił ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie. Skąd Piotr wie, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym? Nie od człowieka. Nie nauczył się tego od jakiegoś człowieka. Nie nauczył się tego, jak ludzie uczą się na jakiejś lekcji. Piotr wie, że Jezus jest Chrystusem, ponieważ objawił mu to sam Ojciec, który mieszka w niebie. Bóg objawił Piotrowi, kim jest Jezus. Bóg sprawił, że Piotr zrozumiał, Bóg sprawił, że Piotr pojął, kim jest Jezus. Nie jest to jakiś naturalny wniosek, do jakiego dochodzi człowiek w wyniku analizy faktów, które ma przed sobą. Ludzie, którzy widzieli cuda, a widzieli te same cuda, które widział Piotr, słyszeli to samo nauczanie, które słyszał Piotr, ci ludzie naturalnie doszli do wniosku, że Jezus jest prorokiem. Albo takim, albo takim, prawda? Więc to było naturalne, porównywali. Eliasz czynił wzbudzał z martwych, prawda? No to Jezus wzbudza z martwych, więc musi być Eliaszem. Jan Chrzciciel chrzcił, Jezus też chrzci, więc on musi być Janem Chrzcicielem. Więc oni na podstawie właśnie takiego logicznego myślenia dochodzili do wniosków. I doszli do wniosku, że Jezus jest kimś ważnym, tak? Bo jest prorokiem. Natomiast Piotr doszedł do innego wniosku. Nie dlatego, że był inteligentniejszy, nie dlatego, że był w jakiś sposób mądrzejszy, nie dlatego, że dysponował jakimiś innymi faktami czy informacjami, których ci ludzie nie mieli. Piotr doszedł do tego wniosku, że Jezus jest Chrystusem, ponieważ objawił mu to Bóg. Piotr zobaczył Jezusa tym, takim, jakim on rzeczywiście jest. Ale nie ma tu żadnej zasługi Piotra. To Bóg pomógł Piotrowi zobaczyć, kim jest Jezus. Gdyby nie to, no to nie mielibyśmy wersetów od 17 dalej, tak? Bo oni by nie rozumieli, tak? Ale Bóg objawił Piotrowi, kim jest Jezus. Więc Pan Jezus w tym fragmencie zwraca naszą uwagę nie tyle na poprawność odpowiedzi, nie zwraca uwagi na to, czy wiemy, że Jezus jest Chrystusem, ile na źródło naszej wiedzy o Jezusie. Czy nasza wiedza o Jezusie pochodzi od Ojca, który jest w niebie, czy może pochodzi od śmiertelnego człowieka? Czy to jest tylko zwykła ludzka opinia? Ktoś może zapyta, a jakie to ma znaczenie? to skąd wie, jakie to, czy to skąd wiem, ma jakieś znaczenie. Ważne, że wiem. Otóż ma to znaczenie. Tak przynajmniej wynika z tego, co Jezus mówi w tym fragmencie. Jeśli źródłem naszej wiedzy o Jezusie jest człowiek, a nie Bóg, to Jezus nie powie do nas, że jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy błogosławieni i nie da nam swoich wspaniałych obietnic, jak widzimy to w przypadku Piotra. A to z kolei będzie miało wpływ na całą naszą teraźniejszość i wieczność. Jeśli Jezus nie da nam swoich obietnic, to nie będziemy w Jego królestwie i będziemy musieli stawić czoło drugiej śmierci. Inaczej mówiąc, jeśli Jezus nie da nam swoich obietnic, to czeka nas piekło, czyli wieczne oddzielenie od Boga, od Jego chwały. Więc to, skąd wiemy o Jezusie, ma zasadnicze znaczenie dla naszego życia wiecznego, dla naszej relacji z Bogiem, dla naszego związku z Bogiem. Zatem jak sprawdzić, co jest źródłem mojej wiedzy, twojej wiedzy o Jezusie? Skąd wiem o Jezusie? Po pierwsze, zadaj sobie następujące pytanie. Nie będzie to odkrywcze pytanie. Kim dla mnie jest Jezus? Zadaj sobie to pytanie. Kim dla mnie jest Jezus? Jeśli twoja odpowiedź jest w zakresie od jest nikim, delikatnie mówiąc, do jest kimś ważnym, to w zasadzie wszystko jest już jasne. Jesteś w grupie ludzi, którzy bazują na ludzkiej opinii. Jesteś w grupie ludzi, którzy nie wiedzą, kim jest Jezus. Nie znają Go. Ludzie w tej grupie mogą uważać Jezusa za wspaniałego nauczyciela, za wielkiego proroka, za cudotwórcę, rewolucjonistę, ale nie będą Go uważać za Chrystusa, Bożego Syna. Dla nich Jezus nie będzie tą wyjątkową, najważniejszą osobą na świecie. W związku z tym źródłem takiej wiedzy nie jest Bóg. Jest to ludzka opinia. Jeśli tak uznajesz Jezusa właśnie za proroka, to jest to efekt ludzkiej opinii. Jesteś pouczony przez człowieka. Ktoś może w tym momencie sobie pomyśli, uff, to ja jestem w tej drugiej grupie, bo ja jestem bezpieczny, ponieważ dla mnie Jezus jest Chrystusem, Bożym Synem. Więc jeśli jesteś taką osobą, która tak myśli, to jeszcze bym nie robił uff. Tak, to jeszcze bym poczekał. Ponieważ to, że mówisz, że Jezus jest Chrystusem, Bożym Synem, wcale nie musi znaczyć, że wiesz to, ponieważ objawił ci to Ojciec, który jest w niebie. Mogłeś nauczyć się tej odpowiedzi, tak jak na przykład dzieci uczą się wierszyka w szkole. Mogłeś zostać nauczony, że na to pytanie trzeba tak właśnie odpowiadać. W związku z tym można mówić, że Jezus jest Chrystusem i ciągle być w tej pierwszej grupie ludzi, którzy nie wiedzą, kim jest Jezus. A pamiętajmy, że nie chodzi tutaj wyłącznie o poprawną odpowiedź. Tu chodzi o źródło tej poprawnej odpowiedzi, tej wiedzy o Jezusie. Jeśli nie pochodzi ona od Boga, to pochodzi od człowieka. Jest to tylko ludzka opinia. I wtedy nie mamy dostępu do tych błogosławieństw, które daje Jezus. Dlatego trzeba zadać sobie drugie pytanie, które pomoże nam ocenić źródło naszej wiedzy o Jezusie. Jakie pytanie musimy sobie zadać? W Ewangelii Jana, w 6 rozdziale, 44 i 45 wersecie, mamy zapisane następujące słowa Jezusa. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. U proroków czytamy, i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto usłyszał i przyjął pouczenie Ojca, przychodzi do mnie. Jezus mówi nam, że żeby zostać chrześcijaninem, nie wystarczy być czy zostać ochrzczonym. Ponieważ chrzest nie czyni nikogo chrześcijaninem. Żeby zostać chrześcijaninem, trzeba być pociągniętym przez Ojca do Jezusa. To pociągnięcie przez Ojca powoduje, że człowiek przychodzi do Jezusa. To pociągnięcie ma formę pouczenia Ojca. Każdy, kto usłyszał i przyjął pouczenie Ojca, przychodzi do Jezusa. Ma to formę, może być to, co mówi Mateusz w swojej Ewangelii, objawienia Ojca. Ojciec poucza, Ojciec objawia Jezusa. Ale co to znaczy przyjść do Jezusa? Najprościej mówiąc, oznacza to żywą wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. To oznacza odwrócenie się od grzechu i uwierzenie dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie. Człowiek przychodzi do Jezusa przez wiarę. Człowiek, żeby przyjść do Jezusa, najpierw musi się odwrócić od swojego grzechu, od swojego grzesznego stylu życia i zacząć żyć życiem wiary w Niego, w Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. A życie wiary to upodabnianie się do Jezusa. Życie wiary to naśladowanie Jezusa. Życie wiary to praktykowanie Jego nauczania w swoim życiu, to poleganie na Nim, to całkowite zaufanie Jemu i poddanie się Jemu właśnie jako Chrystusowi, jako Królowi, jako prorokowi, o którym mówi Mojżesz. W związku z tym, jeśli mówisz, że Jezus jest Chrystusem, Bożym Synem, ale żyjesz tak, jakby to nie była prawda, jeśli twoje życie nie koncentruje się wokół Jezusa, wokół Jego nauczania, wokół Jego Kościoła, to źródłem twojej wiedzy o Jezusie nie jest Bóg. Bo każdy, kto jest pouczony przez Boga, przychodzi do Jezusa. Ten, kto otrzymał objawienie od Ojca, przychodzi do Jezusa. Ten, kto otrzymał objawienie od Ojca, nie może do Jezusa nie przyjść. Nie może w Jezusa nie wierzyć. Nie może obok Jezusa przejść obojętnie. Nie może żyć bez Jezusa. Dlaczego? Bo Bóg mówi, poucza, objawia, że Jezus jest Chrystusem, Bożym Synem. Jezus jest tym, którego człowiek potrzebuje do zbawienia. Bez Niego nie ma relacji z Bogiem, nie ma związku z Bogiem. Niestety jest wielu takich ludzi, którzy po prostu znają właściwą odpowiedź, ale nie żyją tak, jakby to była prawda. Nie żyją wiarą w Jezusa Chrystusa. Jezus jest dla nich ważny. Często nawet bardzo ważny, ale nie będzie najważniejszą osobą w życiu. Nie będzie na tyle ważny, by poważnie potraktować Jego nauczanie. Nie będzie na tyle ważny, żeby zastosować się do Jego słowa, żeby może by oddać swoje życie, tak, żeby zyskać życie. Jeśli jesteś taką osobą, to nie zadawalaj się tym, że udzielasz właściwej odpowiedzi na to jedno z najważniejszych pytań. Nie zadawalaj się ludzką opinią, ludzkim zdaniem, ponieważ to nie przyniesie ci żadnej korzyści. Raczej dąż do tego, aby twoim źródłem był sam Bóg. Dąż do tego, aby źródłem twojej wiedzy o Jezusie był sam Ojciec w niebie. Bo jeśli On ciebie pouczy, wtedy w wierze przyjdziesz do Jezusa, który jest Chrystusem, Jego Synem. Więc jak to zrobić? Weź do ręki Pismo Święte. Ale zanim otworzysz, pomódl się do Ojca, aby przemówił do ciebie przez to Słowo, aby pokazał ci Jezusa. A potem otwórz Ewangelię na przykład i zacznij czytać fragment po fragmencie. Przeczytaj jakiś fragment i spróbuj odpowiedzieć na pytania. Co ten fragment mówi o Jezusie? Czego Jezus tu naucza? Jak ten fragment wskazuje, że Jezus jest Chrystusem, Bożym Synem? Jeśli nie widzisz odpowiedzi, zawołaj do Ojca, żeby ci pomógł zobaczyć, żeby objawił ci, żeby pokazał ci, kim jest Jezus. Jeśli dalej nie będziesz widzieć, spróbuj zapytać osobę, którą znasz i wiesz, że jest chrześcijaninem albo chrześcijanką. Być może dobrym pomysłem będzie studium biblijne z taką osobą. Albo jakiś kurs biblijny, który pomoże znaleźć odpowiedzi na różne właśnie takie pytania. Możliwości są różne, ale najważniejsze jest to, by nie zadawalać się, że wiesz, jaka jest właściwa odpowiedź, bo to nie o właściwą odpowiedź chodzi. Chodzi o to, skąd wiemy o Jezusie. Szukaj, aż znajdziesz. Albo szukaj, a znajdziesz. Pukaj, a otworzą ci, proś, a będzie ci dane. Więc uderz do Ojca, ponieważ to od Niego potrzebujesz objawienia, kim jest Jezus. Nie od nikogo z nas tutaj na tej sali, nie od żadnego człowieka, ale od Ojca, który jest w niebie. Więc do Niego idź i wołaj, aby pokazał ci Syna, aby objawił ci Jezusa. Ale jeśli mówisz, że Jezus jest Chrystusem, Bożym Synem i przyszedłeś do Jezusa poprzez to, że odwróciłeś się od grzechu i uwierzyłeś w Niego, i twoje życie koncentruje się wokół Jezusa, wokół Jego słowa, wokół Jego Kościoła, to jesteś szczęśliwy, to jesteś błogosławiona, ponieważ nieśmiertelny człowiek, znaczy ponieważ nie pochodzi to od śmiertelnego człowieka, objawił ci to Ojciec, który jest w niebie. Jeśli przyszedłeś do Jezusa jako do namaszczonego Boga, namaszczonego przez Boga, Króla, jako Bożego Syna, i poddałeś się Jemu, zaufałeś Jemu odnośnie życia wiecznego, to źródłem twojej wiedzy o Jezusie jest sam Bóg. Dlatego dziękuj Bogu za Jego łaskę. Dziękuj Bogu za Jego zmiłowanie. Gdyby Bóg cię nie pociągnął do Jezusa, to sam do Niego nigdy byś nie przyszedł. Być może Jezus byłby ważny, może nawet bardzo ważny w twoim życiu, ale nie byłby najważniejszą osobą w twoim życiu. Nie byłby Chrystusem, Bożym Synem. Dlatego dziękuj Bogu z całego swojego serca za okazane ci zmiłowanie. A okazał ci zmiłowanie nie dlatego, że jesteś wyjątkowy czy wyjątkowa, ale dlatego, że On jest Bogiem miłosierdzia, Bogiem zmiłowania. On jest łaskawy. Ale On jest Bogiem suwerennym i lituje się nad kim się lituje. Więc nie zasłużyłeś, nie zasłużyłaś w żaden sposób, to Bóg okazał ci swoją łaskę. Więc dziękuj Bogu za Jego zmiłowanie, za Jego dobroć. Ale też módl się o to, żeby Pan Bóg pociągnął do Chrystusa innych, tak jak pociągnął ciebie. Tak jak otworzył twoje oczy, niech otworzy oczy innym, aby też mogli zobaczyć, że Jezus jest Chrystusem, Synem żywego Boga. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że przez te różne fragmenty uczysz nas pokory. Pokazujesz, że to nie my zasługujemy na jakąś chwałę, ale że chwała należy się wyłącznie Tobie. Że to hasło reformacji Soli Deo Gloria, wszystko na Twoją chwałę, ono ma uzasadnienie w Twoim Słowie, ono ma potwierdzenie w Twoim Słowie, ponieważ tylko Ty jesteś godzien chwały. Tylko Ty jesteś godzien czci. Ojcze, Ty dokonałeś cudownych rzeczy, dokonujesz cudownych rzeczy i Panie, bez Twojej pomocy nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, nie jesteśmy w stanie tego przyjąć. Ojcze, dzięki Ci za to, że był taki dzień w naszym życiu, że Jezus przy nas stanął. I wtedy zrozumieliśmy, że On kocha nas. Zrozumieliśmy, że On jest Chrystusem, Bożym Synem. A zrozumieliśmy to nie dlatego, że analizowaliśmy fakty, tak jak ludzie analizują, ale dlatego, że Ty pomogłeś nam spojrzeć na te fakty we właściwy sposób, że pokazałeś nam właściwą perspektywę, że otworzyłeś nam oczy i mogliśmy zobaczyć, że te fakty wskazują na to, że Jezus jest kimś więcej, dużo więcej niż prorok. Sprawiłeś, że mogliśmy zobaczyć Jezusa takim, jakim jest, że jest Chrystusem, namaszczonym przez Ciebie Królem, że jest potomkiem, tym obiecanym potomkiem Dawida, który ma zasiąść na tronie Bożego Królestwa na wieki. Ojcze, dzięki Ci za to, że zmiłowałeś się nad nami. Dzięki Ci za to, że dałeś nam zobaczyć, objawiłeś nam tak, jak objawiłeś Piotrowi, że Jezus jest Chrystusem. Ale Ojcze, wołamy o to mnóstwo ludzi wokół nas, którzy tego nie doświadczyli. Ojcze, wołamy o Twoje zmiłowanie nad nimi, żeby te jak my żeśmy zobaczyli, żeby oni też mogli zobaczyć, że Jezus jest Chrystusem, żebyśmy mogli razem dziękować Tobie, żebyśmy mogli razem wielbić Ciebie poprzez Pana Jezusa Chrystusa jako jedno ciało w Jezusie Chrystusie. Otwórz oczy tym wszystkim, którzy Cię szukają, którzy pragną Ciebie, żeby mogli zobaczyć tego, którego przewodni, żeby mogli zobaczyć Jezusa właśnie jako Chrystusa, jako Pana, jako Zbawiciela, jako Króla, jako tego, któremu są winni posłuszeństwo i lojalność. Proszę Cię, Ojcze, o Twoje zmiłowanie nad tymi, którzy jeszcze nie wiedzą, kim jest Jezus, albo którzy mylą się co do Niego. Proszę Cię, Ojcze, żebyś dał im właściwe poznanie, żebyś dał im objawienie Twojego Syna. Amen.